Bardzo dziękujemy za przywitanie i tak z taką niekłamaną przyjemnością muszę powiedzieć, że jesteśmy między wami i czujemy się z wami jak w rodzinie. Tutaj siostra mówiła o tym, że pod górkę ten blok gdzieś jest, no ale my tutaj od 5 lat mieszkamy w Bielsku i dla nas wszystko jest albo z górki, albo pod górkę. Pamiętam, moi teściowie przyjechali i mówią, czemu u was nic takiego płaskiego po prostu nie ma, no. Pamiętam pierwszy dzień, kiedy wracałem ze sklepu i rozmawiałem z żoną przez telefon. Mówię, co tak sapiesz? Ja mówię, no poszedłem po bułki. Tak? Także bardzo miło nam być z wami dzisiaj. Pozwólcie, że rozpocznę od dwóch takich elementów muzycznych. Wiele lat temu pewien Kanadyjczyk napisał taką pieśń, ja też wiele lat temu, bo mamy delikatnie swoje lata, przetłumaczyłem tą pieśń, a śpiewał ją do pokolenia X, pokolenia takiego, który nazwa pokolenie bez ojców. Stawał gdzieś tam w podziemnych przejściach i śpiewał tą pieśń o tym, żeby ojciec otoczył swoim ramieniem i to jest dla niego bezpieczne miejsce. I tak stał z tą gitarą w tych przejściach podziemnych. Ci młodzi ludzie gdzieś tam siedzieli, przechodzili. Starsi pewnie też, ale tak bardzo często potrzebujemy sobie. Naprawdę, pastorze, poruszyłeś mnie tym porównaniem do ojca i matki, bo rzeczywiście taki nasz Bóg jest. I chwała mu za to nie będzie. Panie, trzyma mnie tak mocno w swoich ramionach, tylko przy Tobie strach swój pokonam. Byłem sierotą, teraz ojca mam. Kiedy słyszę Twój głos, nic tak nie cieszy. Ty mnie znalazłeś, więc jestem bezpieczny. Byłem sierotą, teraz ojca mam. Otul mnie swym ramieniem, tam pokój mój. Ojcze, blisko przy mnie stój. Otul mnie swym ramieniem, tam pokój mój. Ojcze, blisko przy mnie stój. Kiedy patrzę w Twoje oczy, widzę tam miłość. Teraz już chcę, aby zawsze tak było. Byłem sierotą, teraz ojca mam. Kiedy słyszę Twój głos, nic tak nie cieszy. Ty mnie znalazłeś, więc jestem bezpieczny. Byłem sierotą, teraz ojca mam. Otul mnie swym ramieniem, tam pokój mój. Ojcze, blisko przy mnie stój. Nie swym ramieniem, tam pokój mój. Ojcze, blisko przy mnie stój. Z kolei piosenka Jesteśmy nadzieją powstała kilkanaście lat temu, dosłownie 15, tak liczyłem ostatnio nawet, kiedy byłem najmłodszym kuracjuszem w sanatorium. Dziwnie trochę się z tym czułem, zresztą obsługa sanatorium też, no bo młody chłop przyjechał gdzieś tam i trochę mi się nudziło, o tak powiem. Dzisiaj pewnie trochę inaczej bym na to spojrzał, ale to było po pierwszym momencie, kiedy usłyszałem od lekarzy coś, czego nie chciałem usłyszeć. I jedyna... Pożyczyłem gdzieś tam gitarę, to było gdzieś okolice... Polanica Zdrój. Pożyczyłem gitarę, wziąłem i pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to była potrzeba stwierdzenia, że Pan Jezus jest moją nadzieją. Na dzisiaj i na jutro i na pojutrze i tyle dni, ile jeszcze ma w planach. Tak, żeby Jego wola się wykonała. Pozwólcie, że zagram tą pieśń, zanim powiem kazanie.
Ty mnie co dzień słyszysz, Panie, każdą chwilę patrzysz na mnie. Moje serce wdzięcznie śpiewa Tobie. Wiem już, komu zawierzyłem, całe życie znów złożyłem. W mocne ręce Twoje ufam Tobie. Nie ma nic, co może Ci dorównać, Jezu drogi. Nic, co daje pewność, że bezpieczne są dziś moje drogi. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją, Panie mój. Jesteś nadzieją mą. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją, Panie mój. Jesteś nadzieją mą. Jesteś moim skarbem, Panie, od dnia, gdy Twe mocne ramię przygarnęło mnie i jestem Twój. Swoje życie za mnie dałeś, śmierć i grzech mój pokonałeś. Jestem dzieckiem Twoim, Tyś mój. Nie ma nic, co może Ci dorównać, Jezu drogi. Nic, co daje pewność, że bezpieczne są dziś moje drogi. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją, Panie mój. Jesteś nadzieją mą. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją, Panie mój. Jesteś nadzieją mą. Nie ma nic, co może Ci dorównać, Jezu drogi. Nic, co daje pewność, że bezpieczne są dziś moje drogi. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją, Panie mój, jesteś nadzieją mą. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją, Panie mój, jesteś nadzieją mą.
Już się tłumaczę, dlaczego wybrałem właśnie to wyznanie moje o tym, że Jezus jest moją nadzieją. Wybaczcie, ale zacznę dzisiaj trochę minorowo, ale obiecuję, że skończę majorowo. Tak jak psalmiści, kiedy czytamy psalmy, część z nich zaczyna się bardzo, można powiedzieć, tragicznie, bo rzeczywiście w okolicznościach, w których psalmiści się znaleźli, trudno byłoby o inny rodzaj pieśni, czy o inny rodzaj wyznania, jak tylko narzekanie. My trochę, mieszkańcy tego kraju, coś na ten temat wiemy. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że przynajmniej w kilku psalmach jest tak, że zaczyna się bardzo tak po naszemu. A w trakcie psalmu czytamy, że widzimy, że jest ten moment, ale zaczyna psalmista wylewać to, co ma w sobie, swoje żale, może i pretensje nawet. My czasami się boimy tak modlić do Boga. Oni nie mieli takiego kłopotu. I przychodzi ten moment, ale i zaczyna sobie ta dusza, to ten człowiek przypominać o tym, że jednak Bóg jest trochę większy niż to, co mnie spotyka. Zaczyna przypominać sobie o dobroci, która go spotkała w poprzednich latach. Mamy tendencję do takiego szybkiego zapominania tego, jak to Pan Bóg zadziałał w naszym życiu. I końcówka psalmu okazuje się zupełnie w innym tonie. Ja dzisiaj chciałbym tak rozpocząć. Będę głównie mówił do siebie. Mam nadzieję, że przynajmniej parę osób, nie patrzę na te wasze ręce podniesione, ale w zasadzie znajduję się dzisiaj w takim miejscu dość trudnym dla mnie, bo przechodzę okres, który absolutnie mi się nie podoba, za bardzo mi się nie podoba, może absolutnie, bo wiele rzeczy mi się podoba, ale jest to seria badań, spotkań ze specjalistami i rokowania lekarskie, które absolutnie mi się nie podobają, to mogę powiedzieć. Wolałbym ich nie usłyszeć. Medyczne rokowania. Ja chciałbym dzisiaj od tego momentu zacząć. Mam nadzieję, że uda mi się zatrzymać was na tym miejscu i pozwolicie troszeczkę sobie na pewien wysiłek też mocowania się z emocjami, z myślami. Natomiast obiecuję, że jeżeli wytrzymacie do końca, to pomodlimy się i powierzymy swoje życie Bogu. Dobrze? Bo to jest najlepsze rozwiązanie. Kiedy wróciłem 2 tygodnie temu z takiej serii wizyt i w samochodzie było mi ciężko, kiedy wracałem i z Warszawy, i z Torunia, przeszliśmy się z żoną na spacer i ona mówi, ja mówię, czego mi życzysz? Ona mówi, życzę ci długich i szczęśliwych lat. Długich i szczęśliwych lat. No jak to ja po prostu, no zacząłem sobie już taką zabawę w głowie myśleć, no dobrze, bo są jeszcze 3 inne opcje. Nie powiedziałem tego, ale mogę, a co jeśli nie będą długie i szczęśliwe? Co jeśli będą krótkie i szczęśliwe? Albo krótkie i nieszczęśliwe? Albo długie i nieszczęśliwe? Bo my z okazji różnych uroczystości, nie wiem, czy składacie sobie życzenia. Na pewno składacie sobie życzenia. To co się mówi? No dobrze, co byście powiedzieli komuś z rodziny?
Czego sobie w Polsce życzymy? Zdrowia, szczęścia i pomyślności. Oczywiście, że tak. Kolega do mnie dzwoni i mówi, to ja czego mam ci życzyć? No, mówię, no szczęście i pomyślność mam, no to tego pierwszego. I dobrze, bo trzeba sobie życzyć tych rzeczy, tak? I chciałbym dzisiaj nawiązać do, bo lubimy słuchać tak zwanych mocnych świadectw, tak? Lubimy słuchać, jak ktoś mówi swoją historię, świadectwo, czyli historię swojego życia i opowiada, w jakim to momencie był, albo jakie krzywdy mu się działy i jak Pan Bóg się z nim spotkał, bo to Pan Bóg nas szuka najpierw, jako te zagubione owce. To On wyciąga swoją rękę do nas. I nagle następuje jakaś drastyczna zmiana życia. Ale zauważcie, że kiedy słuchamy takich trudnych świadectw, to ci ludzie tam byli w tej swojej historii. Oni przechodzili przez to wszystko. To dzisiaj, kiedy wiemy, że jest inaczej, to nam się łatwo tego słucha. Tak? Ale jak ktoś mówi, że na przykład, nie wiem, leżał na łóżku przez rok i nie mógł nawet się napić wody, bo mu ręka drżała i był pewny, że to już jest koniec. A widzę go po latach i żyje, funkcjonuje. To on ten rok musiał przeleżeć w łóżku. Także ja powiedzmy, że lubię słuchać, ale wolałbym naprawdę mieć, wiecie, żyć w zdrowiu, szczęściu i pomyślności. Uczciwie wam powiem. Ale wiecie, że życie przynosi nam takie chwile, gdy dłuższe i krótsze, w których musimy się znaleźć, to znaczy albo się znajdziemy, albo nie, albo się w tym odnajdziemy, albo nie, ale są te momenty, których nie lubimy. Dzisiaj od nich chciałbym rozpocząć. Kiedy wydaje się, że już nie będzie tego, co było. Czy to znaczy, że to, że coś było, że musi zawsze tak być? To, co do dzisiaj działało, musi zawsze tak działać? Jeden z bardzo ciekawych ludzi, który przyszedł ostatnio mi słuchać, powiedział takie zdanie. Mamy jedno życie, ale jedno życie może wystarczyć. Jedno życie dobrze przeżyte z Panem Bogiem spokojnie wystarczy. Jeśli masz dzisiaj, jesteś w sytuacji, gdy emocje ci po prostu płaczą i nie wiesz, co dalej, bo się przyzwyczajamy do tego, że coś funkcjonuje, a potem, kiedy tego nie ma i taka świadomość, to już nigdy nie zrobię tego, to już nigdy tak nie będzie, to już jakaś sytuacja rodzinna, tragedia, tak? To jakiś, nie wiem, rozwód w rodzinie. To już... I co teraz? Chciałem powiedzieć, że nie jesteśmy pierwsi ani ostatni w takiej sytuacji. Apostoł Paweł pisze do Koryntian w swoim liście, na początku drugiego listu, takie zdanie, kilka zdań opisujących ich sytuację, bo on napisał tam, że byli pewni, że to już jest koniec. Nie wiem, czy pamiętacie taką historię. Byli pewni, byli tak obciążeni, że wydawało mi się, że koniec już jest jakby określony. Że to już jest, byli pewni, że to jest koniec ich życia. Czy byłeś w takiej sytuacji? Byłeś w takiej sytuacji? Być może tak. Ale on mówi, że dalej pisze, że Pan się zlitował. Że to jest ze względu na modlitwy za nich Pan Bóg zainterweniował. Mówi, mam nadzieję, że też będzie nam pomagał dalej. Dawid przecież podobnie, kiedy pisał psalmy, widzimy, że on przyszło mu uciekać przed swoim synem, kryć się gdzieś. I pisał, jak są wrogowie liczni. Jak to jest? Napisał fragment w psalmie, znajdę, w psalmie trzecim. Tak liczni wyrokują o moim życiu. Nie ma już w Bogu ratunku dla niego. To nie była jedna osoba, która powiedziała, wiesz co, tobie to nawet Bóg nie pomoże. Powiedział, tak liczni wyrokują o mnie, mówią, co mnie spotka. Przetłumacz sobie to na swoją sytuację. Jestem bardzo Bogu wdzięczny za lekarzy. Ale tak mi się nie podoba to, co mówią. Tak liczni wyrokują o mnie, nie ma już w Bogu ratunku dla niego. Chcę dzisiaj mówić o tych emocjach, które naturalnie się w nas rodzą. I ta percepcja, odbiór tego, co się tobie i mnie wydarza, tych spośród nas dzisiaj na tej sali, którzy przechodzimy przez taki moment, że podejrzewamy, że jeżeli Pan Bóg się nie zlituje, no to już to, co funkcjonowało do tej pory, już trzeba będzie się inaczej przestawić, nauczyć. Żebyśmy się nie bali. Kiedy pisałem tą wersję psalmu 23, którą dzisiaj grupa bardzo fajnie nas poprowadziła w tej pieśni, kiedy ja śpiewam ten psalm podczas różnych okoliczności, kiedy występuję przed ludźmi, czasami tak się zdarza, też miałem przywilej u was kiedyś zagrać, biorę sobie za świadków ludzi, którzy są wokół mnie, którzy słuchają tego. Choćby przyszło mi iść ciemną doliną, nie będę się bał. Biorę za świadków też dla siebie. Ja to jest moje wyznanie, że nie będę się bał. Ale ileż to myśli w ciągu dnia trzeba odganiać? Też tak macie? Czy możemy zatem coś zrobić w sytuacji, kiedy życie nas zaskakuje? Nagle następuje, widzimy znak stop, jakiś nagły zakręt. Co nam się wydawało, że mamy projekt na całe życie, jedna autostrada, jak macie do Bielska stąd, dwupas, to się okazuje, że tam roboty drogowe i tam już nie przejedziesz. Czy możemy coś zrobić, żeby w tej właśnie sytuacji, w tym momencie nie koncentrować się na tym ojoj, co z nami będzie, żeby poprawić swoje kondycje swojej duszy, swojej wiary? Ja myślę, że tak. To jest nasza odpowiedzialność, wiecie? Jako ludzi wierzących. Po pierwsze, biegnij do Pana. Biegnij do Niego. Zwykle mówi się w takich sytuacjach, tego typu, w których wydaje się, że już nic, że tak powiem, nie można zrobić, tak zwanymi ludzkimi środkami, mówi się, powiada się, teraz zostało się tylko modlić. No to dla nas ta kolejność powinna być jaka? No, myślę, że naturalnie dla nas jest to, że to właśnie to jest pierwsza rzecz, którą robimy. Modlić się. Jeśli masz narzekać, to narzekaj, ale tylko przed swoim Bogiem. Przed Jego majestatem, w uniżeniu. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was, czytamy. Czy to jest obietnica? Oczywiście, że tak. Oczyście ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni. Jak się chwiejesz, raz tak, będzie dobrze, ojej, co ze mną będzie. Będzie dobrze, co ze mną będzie. Biegnij do Boga, to On się zbliży do ciebie. I trzecia rzecz, którą należy robić w takiej sytuacji, to czytać Boże Słowo. Bo Boże Słowo to jest słowo Boga, który żyje. To jest coś, co ma swoją wagę i coś, co ma życie, niesie w sobie. Ale nie czytaj tego słowa, ojej, no to teraz poprawię swoje życie, będę czytał Boże Słowo. Co, dla Pana Boga czytasz to słowo? Przecież On je zna. To my sobie sami robimy krzywdę, jeżeli Bożego Słowa nie czytamy, bo przestajemy jakby rozumieć, jaki jest Bóg, kim On jest, czego On oczekuje od Ciebie, jak On działa. Przez Boże Słowo, to żywe, ożywione, jeśli tchnie w swojego ducha, następuje w nas, wiecie, chęć do życia po prostu. Nasza wiara ożywa, tak? Bo rodzi się wiara ze słuchania Bożego Słowa. Jak ty mówisz, no jest mi tak źle, że już nawet Bożego Słowa nie będę czytał, to na chwilę odłóż to Boże Słowo, a potem wróć do Niego. Ale czytaj uważnie. W Hebrajczyku to może trochę inna sytuacja jest, ale tutaj piszemy, dlatego powinniśmy coraz staranniej trzymać się tego, co usłyszeliśmy, aby nie dać się zwieść na manowce. Chcesz się w swojej sytuacji dać zwieść na manowce? Kiedy jest ci ciężko, chcesz naprawdę zostawić Boże Słowo i być nieuważnym i już teraz to nie wiem, co będzie ze mną. To jest najlepsza droga, żeby naprawdę odejść i gdzieś tam pobłądzić. Ja mówię do siebie też to i o sobie. Czytajmy uważnie Boże Słowo. Co ono mówi? Bo Pan Bóg jest w stanie posłać swoje Słowo wprost do twojego serca. Tak, obietnice Bożego Słowa są dla wszystkich, ale czasami jest tak, że coś ożywa, jakiś fragment ożywa, wchodzi do twojego serca. Jakiś czas temu, rzadko to robię, odkurzałem jakiś tam głośnik w domu, na którym mam taką, jak na tak nazwać, kawałek metalu i tam jest wyrecytowane, znaczy napisane Boże Słowo z Jeremiasza. Słowo o tym, jakie Pan Bóg ma plany wobec swojego ludu. I czytam to słowo i przyjąłem je z wiarą, wiecie? Przyjąłem je z wiarą. Zwykła okoliczność. Wziąłem szmatkę i powycierałem słowo. Więc czytaj to słowo. Nie zostawiaj w tej sytuacji. To my jesteśmy zdziwieni. To my jesteśmy, nie wiemy czego się chwycić. Ale Pan Bóg nie jest zdziwiony tym, co ciebie i mnie spotyka. Życie zakręca, kochani. Myślicie, że możemy, jesteśmy w stanie się tak zabezpieczyć przed tym życiem? No nie, spokojnie, ono nas dorwie. Czy lepiej żyć z Panem we wszystkim, co nas spotyka? Czy lepiej zaufać Jego mądrości, Jego prowadzeniu? Oczywiście, że tak. Lepiej żyć szczęśliwie niż nieszczęśliwie. Każdy z nas inaczej, myślę, definiuje szczęście. I myślę, że tak po latach myślę sobie, że mamy prawo do tego. Dla kogoś szczęściem jest rodzina, dla kogoś szczęściem jest rodzina plus hobby, dla kogoś szczęściem jest, nie wiem, zdrowie fizyczne, tak? Ci, którzy jesteśmy spośród nas super zdrowi, no to jest norma, że mamy zdrowie. I mamy prawo, że tak powiem, definiować to szczęście, jak chcemy. O ile mieścić to w ramach Bożego Słowa. Bo jak sobie wymyślisz, że twoim szczęściem będzie na przykład to, żebyś miał młodszą żonę o 20 lat, to nie trzeba wielkiego tęgiego umysłu, żeby stwierdzić, że coś jest nie tak z tą twoją definicją szczęścia. Więc mam takie pytanie. Co zatem Bóg obiecuje w swoim Słowie? Czy obiecuje swoim dzieciom zdrowie, szczęście i pomyślność? Pomyślmy przez chwilę nad tym. Czy naprawdę obiecuje każdemu z nas zdrowie, szczęście i pomyślność? Czy to na tym polega bycie w Bożym Królestwie, żeśmy byli zdrowi, szczęśliwi i mieli pomyślność? Bałbym się stanowczo tak stwierdzić, wiecie? Niektórzy tak twierdzą. Że jak należysz do Boga, no to cię te trzy rzeczy, trzy sfery czekają. Super, jeżeli tak. Gdybym ja miał wybierać? Oczywiście, że tak. Ale bałbym się, wiecie, tak stwierdzić, ogólnie unikam coraz bardziej stwierdzeń typu zawsze, albo nigdy, albo Bóg chce, albo Bóg nie chce, żebyś. Oczywiście są pewne jakby urywki, gdzie to jest jasne, tak? Ale żeby generalizować i mówić ludziom do życia, że chcę zawsze, żebyś był szczęśliwy, żebyś zawsze we wszystkim miał pomyślność. Wiecie, kiedy czytam, chociażby ze względu na 11 rozdział listu do Hebrajczyków, o tym, którzy byli wierzący, tak? Bo tam jest o tych, którzy wierzyli przez wiarę i są wymieni bohaterowie. Oni też musieli swoje życie przeżyć, słuchajcie. Oni też byli w takich sytuacjach, no bo jak inaczej, gdyby nie chodziło tutaj o wiarę, przeciw mieć nadzieję wbrew tej beznadziejnej sytuacji. No to właśnie na tym to polega, żeby mu ufać. Nie wiarę w Boga, tylko wiarę Bogu. Wierzyć Jemu. Ale tam w tym 11 rozdziale Hebrajczyków czytamy o tych, którzy byli... Nie wiem, że taką pomyślność mieli na koniec życia. Wiecie, o jakich ludziach mówię. O tych przeżynanych piłą. Słyszycie, znacie historię misjonarzy, którzy stracili swoje życie? To co, że to obietnica Bożego Słowa nie była dla nich? Niektórzy, wiecie, naprawdę dziwne rzeczy wymyślają. Mówią, no bo po co on tak cierpiał? Przecież mógł uwierzyć. No i chłopu się zmarło. Miał 49 lat i mu się zmarło i zostawił żonę, a mógł jeszcze żyć. I naprawdę słyszałem taką wypowiedź i jeszcze łożyć na Boże Królestwo. Dla mnie to są straszne rzeczy. Mam nadzieję, że to też jakby świadczy o tym, że te osądy, że to jest forma bojaźni przed Bogiem i dbałości o to, żebyśmy naprawdę wierzyli w to, co naprawdę Boże Słowo mówi. A nie dopowiadali sobie Bożym Słowem do naszych projektów, do naszej projekcji. Lubimy bajki, które czytamy dzieciom i żyli długo i szczęśliwie. Lubimy filmy, które się kończą happy endem. I jak najbardziej trzeba sobie tego życzyć i chcieć. Ale tak naprawdę, czego możemy być pewni dzisiaj? Czego możesz być... Ja mam nadzieję, że trochę was tutaj... poruszyłem, w znaczeniu tak, że troszeczkę może mało komfortowo się czujemy, ale jeżeli Jezus jest prawdą, jeżeli chcemy żyć w prawdzie, to mamy też patrzeć na swoje życie prawdziwie, na okoliczności, które nam się przytrafiają. Jeżeli jest mowa o tym, o Jezusie, który doświadczał wszystkiego tego, co my, dlatego teraz może być dla ciebie pociechą, pocieszeniem, no to myślisz, że Jezus też miał tak łatwo, że On to na pewno miał inaczej. To teraz jak ja powiem, że mam kłopot, albo że mi źle z czymś jest, albo że nie wiem, co dalej mnie czeka, to lepiej nie mówić, bo to znaczy, że mam niewiarę, albo Pan Bóg się nie domyśli, że tak myślę. Jesteśmy, jeśli należysz do Niego, jeśli zaufałeś Jemu, jeżeli złożyłeś swoją przyszłość w Jego ręce, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Masz życie wieczne, ja też mam życie wieczne. W to wierzymy. Bez wątpienia jesteśmy Jego dziećmi w takim układzie. Bez wątpienia Jego miłosierdzie, to jest zapomniane dzisiaj troszkę słowo, ale naprawdę Bóg się zmiłował nade mną i nad tobą w pierwszym momencie, kiedy przyszedłeś do Niego. Niczym lepszym nie jesteśmy w znaczeniu, nic więcej sobie dzisiaj nie możemy poczytywać za nasze zasługi przed Bogiem. To jest ta sama miłość, to jest ta sama niezasłużona łaska. To tak samo działa dzisiaj. Ja myślę, dlatego też nam jest trudno pojąć i pojawiają się pytania, dlaczego, Panie? Czy Bóg słyszy twoje modlitwy i moje modlitwy, nasze modlitwy? Tak, dlatego się modlę. Czy widzi twoje i moje łzy? Tak, dlatego się ich nie wstydzę. Czy słyszy i wie o Twoich wątpliwościach i moich wątpliwościach? Oczywiście, że tak. Dlatego nie boję się je moich wyznawać. Dwie sytuacje z Nowego Testamentu. Pamiętacie Jana Chrzciciela? Jak zapowiadał Jezusa nad Jordanem? Pamiętacie, z jaką pewnością mówił: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Wyszedł poza teologię w pewnym sensie hebrajską, bo mówi, że ten baranek Boży gładzi grzechy nie Żydów, ale świata. On był pewny, powiedział: nie jestem godzien zawiązać mu rzemyka u sandałów. Pamiętacie to? No przecież że byli rodziną, tak? Spokrewnieni byli. A jednak, kiedy trafił pod koniec życia do więzienia, w dziwnych okolicznościach, no bo się naradził władcy, tak? Kiedy siedział w więzieniu, pamiętacie, że wysłał swoich ludzi do Jezusa jeszcze raz? Pod koniec swojego życia, zauważcie. Żeby zapytać Go, czy naprawdę to jesteś Ty? Czy Ty jesteś ten zapowiedziany? Przeczytam fragment z Ewangelii Łukasza, 7 rozdział, 20 werset. Gdy ludzie ci zjawili się Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Co zdradza to pytanie? Wątpliwość. I to bardzo poważną. Tak czy nie? Całe życie spędził w warunkach, tak jak czytamy, no mało komfortowych. Całe życie poświęcił na nawoływanie swoich rodaków do tego, żeby swoje życie wewnętrzne przemienili. Żeby zaczęli znowu myśleć o Bogu, żeby swoje ścieżki prostowali. A jednak pod koniec życia, kiedy znalazł się w więzieniu, zadaje sobie pytanie: a co jak się pomyliłem? A co jeśli całe swoje życie tak przeżyłem i teraz może się okazać, że to wcale nie jest On? Nie czytamy tego w Ewangelii, ale możemy się domyślić, że pewnie Jezus nie odwiedził go w więzieniu. Że pewnie nie wysłał mu paczki. O tym mówię, o takiej prawdzie, wiecie, okoliczności. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, to jest 5 rozdział Ewangelii Jana, mająca 5 krużganków. W niej leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Ciekawe, jaki to Bóg jest zadziwiający. Że posyłał swojego anioła, żeby od czasu do czasu poruszył wodę i oni widzieli, że w tym momencie mogą być zdrowi. To się nie mieści nam w głowie, jak to jest. Czy Pan Bóg zawsze jest sprawiedliwy według nas? Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. Hej, on 38 lat był w cierpieniu, ten człowiek. 38 lat. On musiał te 38 lat przeżyć do tego dnia, kiedy Jezus nad nim się zlitował. Nadal robicie mocne świadectwa? Nadal dziwisz się, że tobie coś się układa nie po twojej i mojej myśli? No jak to? Przecież miało być zdrowie, szczęście i pomyślność. A gdy ujrzał go Jezus leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał: chcesz być zdrowy? A ja pytam: a co z pozostałymi? Czy Jezus, idąc do niego, Każdego pytał? Nie czytamy tego tutaj. Wyobraźcie sobie go przechodzącego obok jednego, drugiego. Może ktoś był chory 42 lata obok leżący. A ten tylko 38. Czy to jest sprawiedliwe? Czy mamy się zatem obrazić na Boga, bo innym się lepiej powodzi? Psalmiści mieli też te wątpliwości, pamiętacie? Bo są zdrowsi i wydają się szczęśliwsi? Przestańmy patrzeć na innych. Przestańmy się porównywać do innych. Ty miej swoją własną historię życia z Bogiem. To chyba nie jest ten system wartości, który powinniśmy przyjąć jako ci, którzy jesteśmy obywatelami Bożego Królestwa. Nie standardy ziemskie. Psalmiści kierują uwagę na koniec życia i kierują uwagę na to, by być wdzięcznym Bogu za to, co masz dzisiaj. Nie jest tak? Kiedy Dawid pod koniec swojego życia wydaje się tutaj komfortowa sytuacja, bo nagle nie ma wrogów, w kraju zapanował pokój, no i nareszcie można sobie pożyć. Nie wiem, ilu z was czeka na emeryturę, ale tak się wydaje, że no, na emeryturze to zrobię to czy tamto. Będę nareszcie miał spokój. Albo poczekam na starszy wiek, to wtedy się odeśpię. A potem o 5 rano człowiek się budzi i tak, nie mogę spać, tak? No jak to teraz? Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: oto ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia pańska, przymierza pańskiego pod zasłonami. Wychodzi i mówi: zobaczcie, co nim powodowało, jaki miał żar dla Bożych spraw. Jakiego pokroju to był człowiek? Grzeszny, tak czy nie? Ale jakie miał serce? Jak bliskie mu były sprawy pańskie? On mówi: jak to jest, że ja mam dom z drzewa cedrowego, pokój od... Z zewnątrz się wydaje, że wszystko jest okej, tak? A jego coś niepokoiło. Ja myślę, to jest tak, jak czytamy: rozkoszuj się Panem, a da ci, czego pragnie twoje serce. To znaczy sprawy pańskie, jeżeli są, jeśli jesteś zrodzony z Bożego Ducha, to jest naturalne dla nas, że sprawy Kościoła, sprawy Bożego Królestwa, sprawy dotyczące mojej relacji z Bogiem, innych z Bogiem, to jest jakby priorytet, tak? No to wtedy rzeczywiście, jeżeli moje serce tego pragnie, to Pan wiadomo, że to da, spełni. To jest jakby naturalne. I on nie biegnie, słuchajcie, do architektów. Mówi: jak teraz to zrobić, teraz tą świątynię, jak tutaj teraz poprawić? Nie biegnie do swoich liderów, najlepszych wojowników. Nie biegnie do swojej żony, czy żon wtedy akurat. I mówię: słuchaj, kochana, mam taki pomysł, żeby no, tutaj coś może byśmy zrobili. On biegnie do kogo? Do Natana. Czytaj, do Boga, tak? Bo prorok to był Boży głos, to był jakby pośrednik między królem a Bogiem. Wtedy odpowiedział Natan Dawidowi, zobaczcie, co powiedział mu: wszystko, co masz w swoim sercu, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą. Czyż nie jest tak, że Bóg jest z wami? Nie jest tak, że Bóg jest z tobą? Oczywiście, że tak. Jeżeli jesteś obywatelem Jego Królestwa, jeżeli powierzyłeś swoje życie w Jego ręce, jeżeli to naprawdę ma dla ciebie najważniejsze znaczenie, jeżeli najpierw modlitwa, a potem inne możliwe środki do rozwiązywania kłopotów, to Bóg jest z tobą. Bóg jest ze mną.
Ale nastąpiła tej nocy pewna korekta, pamiętacie, tak? Lecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Boga tej treści. Idź i powiedz Dawidowi, słudze memu, tak mówi Pan, nie ty zbudujesz mi dom, abym w nim mieszkał. I on przychodzi do niego i obwieszcza mu Boży wyrok. Co na to Dawid? Siada na koniec w 16 wersecie pierwszej Księgi Kronik, 17 rozdział. Wtedy poszedł król Dawid, usiadł przed Panem i rzekł: kimże jestem, Panie Boże, a czym mój dom, że mnie przywiodłeś aż dotąd? Aż usiadł sobie, wiecie, tak. Wiecie, to jest tak, jak nam jest tak dobrze, jak wiemy, że rzeczywiście, tak jak siostra mówiła, że Bóg jest z nami blisko. To jest takie, że nagle gdzieś te siatki można odłożyć, usiąść sobie i jeden, Panie Boże, jak dobrze być z Tobą. On się nie obraził na Boga, że miał przecież dobry pomysł. Tak? Zbudować świątynię. Ale Bóg powiedział, nie ty, ale twój syn. I dalej obiecał mu, że jego potomkowie będą na tronie. I on w odpowiedzi na to jakby nie walczył o swoje. Nie obraził się. Zgodził się na Boży pomysł, który różnił się od jego pomysłu. To, co dzisiaj pastor mówi. Zgódź się na to, jeżeli Pan Bóg mówi coś innego niż nawet dobre wierze byśmy chcieli. Zgódź się na to, jeśli ktoś inny ma coś zrobić, a niekoniecznie ty. Przecież król jest jeden. Tak jak w domu mówię, że królowa jest tylko jedna. Moje córki takie... Ale ty jesteś królewną. No. Wciąż na nowo, więc zapraszaj Boga do swoich okoliczności, które zaskakują, bo życie zaskakuje nas. Te okoliczności zmieniają się, ale nie Bóg. Tak? Czasami trzeba pożegnać się ze starym. Czasami trzeba powiedzieć, ok, do tej pory to działało, teraz jest nowa sytuacja. Nie wiem, wyrzucili mnie z roboty. Nie ma środków do życia. Boże, co mam teraz robić? Zgódź się na to. Powiesz, dobrze, Panie Boże, co teraz? Wierzę, że jesteś ze mną. Nie chcę zakotwiczyć swojego myślenia na tym problemie. Mam znajomych z Irlandii Północnej. Jeden z nich przyjechał do Polski już na stałe. Potrzebował człowiek, który poszukiwał jego właśnie do pracy. Potrzebował kogoś, kto wiele lat spędził w jakichś tak serwisach samochodowych na zachodzie, żeby trochę mentalności przeniósł tutaj, innej. I on po iluś tam miesiącach stwierdził, że rzeczywiście, że my Polacy mamy coś takiego, że jak jest kłopot, to ciągle o tym kłopocie gadamy, a tutaj, a ten taki, a po co on zadzwonił, a coś tam... Zamiast po prostu, słuchajcie, jest kłopot, co możemy zrobić teraz? Ja mówię, na poziomie zupełnie ludzkim, organizacji pewnej, tak? Zauważcie. I mam wrażenie, że ja czasami się też łapię na taką pętelkę, może wy też, że ten kłopot się wydaje tak ciężki, tak wielki, że po prostu jakby grawitacją swoją ściąga wszystko dosłownie z nas. Jesteśmy w tym momencie po prostu uziemieni. Jakbyśmy zapomnieli zupełnie, że Pan Bóg przecież wielokrotnie nam pomagał. Jakbyśmy byli zaskoczeni i nie oczekiwali od tego, że Pan Bóg jednak, kiedy Go ponownie zaprosisz do tych nowych okoliczności dla Ciebie, nowych i zaskakujących, przyjdzie z jakimś rozwiązaniem. Przecież On jest Bogiem. Wierzysz Mu? Wierzysz w Jego mądrość? Wierzysz w Jego władzę? Wierzysz w Jego wszechmoc, nawet nad stanem zdrowia? Zapraszaj na nowo. Kiedy jesteś w sytuacji, gdzie za Olzą mówią, to se ne vrati, że tak to już było. To już było.
Tak Izraelici wyszli i mówi, no tak, no ale czosnku nie mamy, tak? Za czym tęsknili? Nie, już czosnku nie będzie. Teraz będzie co? Manna. Musisz nauczyć się, że ta manna będzie spadała codziennie i nie nazbierasz jej na zapas, bo zgnije. Do tej pory może tak było. Szedłeś do tych cegieł, robiłeś te cegły, dostawałeś czosnek, dostawałeś coś tam, jakąś porcję i wydawało się, że jest to bezpieczeństwo, tak? Jest źle, ale jest jakieś bezpieczeństwo. I tak się, wiecie, trzymamy kurczowo tych sytuacji, które byśmy chcieli, żeby one tak trwały w kółko i w kółko, aż do śmierci. A życie zaskakuje. Nie jesteś w stanie zaprojektować swojego życia. Ani ja. Jednym projektem. Mój kolega, który ukończył Akademię Ekonomiczną, powiedział swoim koledze, to była połowa lat 90., który poszedł, szukał pracy. Chłopak po Akademii Ekonomicznej. No to 95 rok, no to poszedł, czy tam czwarty, poszedł na, nie wiem, na pocztę. Czy nie macie jakiegoś tam wolnego miejsca? No tak, i tam powiedzmy, że miał na imię Darek. I mówią, panie Darku, z nami to pan do emerytury doczeka. Dla niektórych z nas to byłoby, wiecie, wow, super, tak? Całe życie już mam, to już jest odhaczone. Nie jesteś w stanie napisać takiego listu. Widzimy, że te czasy się zmieniają, że jest dynamika. A jeśli chodzi o nasze zdrowie, chcesz mieć mocne świadectwo, to będziesz miał mocne okoliczności. Chcesz, żeby Bóg ci zawsze towarzyszył? On jest gotów. Przybliżcie się do Niego, to i On przybliży się do was. Nie bójcie się nowych okoliczności. Nie bójcie się tego, że nie bójmy się tego, że coś przestało już działać. Że to już tak nie będzie. To se ne vrati. No to teraz i co teraz? Wiecie, jaką mam postawę dzisiaj? Okej. Okay. Panie Boże, co teraz? Co mam robić? Mów, Panie, sługa Twój słucha. Kiedy Mojżesz poszedł do, być może to mówiłem już to, do Izraelitów, spotkał się najpierw z Bogiem przy tym płonącym krzewie i poszedł do Izraelitów, no i dostał polecenie, że Bóg o imieniu JHWH przysyła mnie do was. To Jahwe znaczy, tłumaczymy w wielu Bibliach jako jestem. Tak? Jestem, który jestem. Różne tłumaczenia są. Ale na pewno nie jest to jestem w takim sensie, że gdzieś ktoś jest. To dzisiaj ludzie twierdzą, no czy wierzysz w Boga? Na pewno coś jest. Nie wiem co, ale coś gdzieś jest. Nie tylko chrześcijanie. Każdy nie ateista twierdzi, że na pewno jakaś siła jest, jakaś inteligencja. Teraz wyobraźcie sobie, że Mojżesz przychodzi do Izraelitów, tych umęczonych tą niewolniczą pracą, ale jednak bezpieczną jakąś, tak? I mówi, no taki Bóg, który powiedział, że gdzieś jest, nad tym wszystkim przysłał mnie do was. Uwierzyliby mu? Poszliby za takim Bogiem? To imię brzmi, jestem obecny. Teraz, przy tobie. Tak można przetłumaczyć. Jestem obecny przy tobie. Przesyła mnie do was. Widzę, przez co przechodzicie. On właśnie przysyła mnie do was. Bo chcę tobie w tej sytuacji, wam pomóc. Chcę was stąd wyrwać. Oni nie wiedzą za chwilę, że za chwilę zatęskni im się za tym, wiecie, czosnkiem. Już się powiem za mięsem, co ich potem spotkało z tymi przepiórkami. Ale zauważcie, jak my łatwo dajemy się na manowce gdzieś w tym koncentrowaniu się na kłopotach, na poważnych problemach, potrafimy zapomnieć o tym, że Bóg jest obecny i jest z Tobą i ze mną. Tak liczni wyrokują o moim życiu, nie ma już w Bogu ratunku dla Niego. I kluczowy werset. Był to okres, kiedy Izrael jako państwo odszedł zupełnie od Boga. Jak odchodzimy od Boga, to jest nad nami Jego miłosierdzie, ale wiecie, jak przekraczamy pewne granice i chcemy to zrobić, to musimy się liczyć z konsekwencjami. I tak było w tym przypadku. Oni byli złupieni, oni byli zabrani do niewoli, zabierani do niewoli byli. Tak sobie pościelili i tak właśnie mieli. Myślicie, że my mamy inaczej? Nie. I Bóg mówi do Izraelitów przez Izajasza w 42 rozdziale, 10 werset. Przyszedł moment, kiedy pomimo tego, że oni się wcale nie nawracali do Boga, Bóg wchodzi do akcji. I zobaczcie, co się dzieje, kiedy Bóg wkracza do akcji. 42, 10. Zacznijcie śpiewać pieśń nową na cześć Pana, wy spod Jego władzy. Uznajesz Boga za swojego króla i władcę? Jesteśmy spod Jego władzy? Oczywiście, że tak. Zacznij śpiewać nową pieśń. Skreślam to. Powiedz, Boże, jestem do Twojej dyspozycji. Zgadzam się. Widzisz, jakie są okoliczności, które są większe niż ja. Nie podobają mi się, ale zapraszam Ciebie do swojego życia po raz kolejny. I od 14, ciekawa rzecz się tutaj dzieje. Zobaczcie, 14 wersetu. Bóg mówi tak. Wydaje się, że Bóg siedział tak. Ale zobaczcie, nawet wtedy, kiedy oni byli niewierni, Bóg mówi tak. Dotychczas milczałem. Dłużej milczeć już nie mogę, ani cierpliwie znosić. Dosyć. Dotąd wytrzymywałem jak rodząca, teraz tracę panowanie i czuję pragnienie. Zobaczcie, jakie są emocje Boga. On mówi, dotychczas milczałem, ale teraz już wystarczy. Czy wiesz, że jest moment, kiedy Bóg mówi, wkraczam, wystarczy. Przecież te okoliczności, które są dla nas tak niewygodne i tak nie po naszej myśli, różnego kalibru, od najbardziej poważnych, zagrażających życiu, do tych błahych, ale wydających się nam duże. Oczywiście każdy ma prawo do swojej interpretacji, ale zauważcie, że one są właśnie takimi momentami, kiedy niejako okoliczności lub Bóg nawet mówi, sprawdzam. Wierzysz mi teraz? Jesteś ze mną? Bo ja z Tobą jestem. Jestem gotów do Ciebie się przybliżyć i być z Tobą. Bo Bóg nie obiecuje swoim dzieciom zdrowia, szczęścia i pomyślności w każdej sekundzie swojego życia. On obiecuje swoją obecność, że Cię nie porzuci, nie zostawi. To kiedy psalmista mówi, choćby ojciec i matka, tak nawiązując do tego, co pastor mówił, porzucili, Pan Bóg mnie przygarnie. Mówi, na rzekach umieszczę wyspy, a moczary wysuszę. Jestem w stanie to zrobić. Tak postanowiłem, tak zrobię. Wchodzę do akcji, wkraczam do akcji. Na rzekach pojawią się wyspy, a moczary będą suche. Myślałeś o tym, że może tak być? 2 dni temu spotkałem się z przyjacielem, który mówi, że przez rok takie rzeczy się wydarzyły gdzieś tam w okolicach jego zboru, że on już na kimś po prostu, wiecie, krzyżyk postawił, że ten człowiek już tak nabroił, że nie ma szans. Okazuje się, że przez rok wrócił do Boga i co więcej przyprowadza ludzi do zboru. Jest po prostu w takim szoku głębokim, bo taki Bóg jest. Bóg może. Bóg kocha swój lud. Bóg kocha ciebie i mnie.
To, że nam się coś nie podoba. Niewidomych poprowadzę drogą, której dotychczas nie znali. Nawet jak będziesz niewidomy, to Pan Bóg cię poprowadzi. Drogą, której nie znałeś. Nie bój się tej drogi. I sprawię, że pójdą po ścieżkach, o których nie wiedzieli. Wiesz, że są ścieżki w twoim życiu, o których jeszcze nie wiesz? Może wydaje się tobie, że już masz przepis na swoje życie. Że całe życie będziesz na tej poczcie pracował i to jest to, czego potrzebujesz. Nie, czasami są inne zupełnie ścieżki, których nie znasz. Czasami jest ta manna, której dotychczas nie znałeś, a ty ciągle tęsknisz, o, jak to było w zeszłym roku, albo przed tym wydarzeniem, albo zanim lekarz mi powiedział, jeszcze mogłem to jeść. Albo teraz, czy mam brać te leki, czy nie mam brać tych leków. No przecież gdzie jest wszechmogąc Boga? Spokojnie, spokojnie. Zapraszaj Go, wierz Mu, wypłakuj łzy, wołaj o litość, póki jest dziś, póki Bóg jest przy tobie obecny, a jest obecny, bo tak obiecuje. Tak mówi w swoim słowie. Ich ciemność zamienię w światło. Szokujące. Bo Bóg może zrobić tak. A co dla nich zawiłe, uczynię proste. Takich rzeczy dla nich dokonam i nie zostawię ich. Nawet kiedy Izrael, zobaczcie, wcale nie wyrażał żadnej skruchy. Nie przywiązuj się zatem do scenariuszy, które znasz. To, co było dobre kiedyś, teraz już może nie jest. Może trzeba wejść na kolejny etap ufności Bogu. Teraz właśnie w tej sytuacji, której nie znasz, która wcale ci się nie podoba, mówisz, Panie Boże, będę Tobie ufał. Okej. Nie wiem, co będzie dalej, ale jak czytam, że Bóg może ciemność zamienić w światłość i to, co się wydaje zawiłe, uczynię proste, poprowadzi ścieżką, której ja jeszcze nie znam, to ja tak chcę. Wiecie? A co jeśli ta sytuacja wydaje się tobie, że oznacza twoją klęskę we wszystkim, co wierzyłeś do tej pory, albo klęskę twojego powodzenia, twojej pomyślności? Co jeśli innym mówię, że na pewno ten biznes, masz objawienie od Pana, że ten biznes się powiedzie, a okazało się, że niekoniecznie. Albo co jeśli mówisz, że wierzysz, że Pan Bóg cię uzdrowi, a lekarz mówi, że jest pogłębienie choroby. Czy to jest dyskwalifikacja? Być może myślisz, poniosłem klęskę. Czy jest zatem dla ciebie nadzieja? Przeczytam fragment z Psalmu 27. Bo jeśli wybierzesz schronienie pod Jego skrzydłami, to jest najlepsze miejsce, gdzie możesz pójść. On bowiem ukrył mnie w swoim namiocie w dniu mojej klęski. Widzicie to? Nawet jeśli poniosłeś klęskę, przyjdź do Niego. On ma miejsce w swoim namiocie, żeby cię ukryć. Usiądź tam. Odpocznij. Nie martw się za bardzo. Zaufaj Mu na nowo. Udzielił mi schronienia pod dachem swojego przybytku. Czy nie jest to najlepsze miejsce, nawet sekundę po twojej klęsce? Potem czytamy w tym psalmie akurat, że Pan Bóg go postawił na wysokiej skale i podniósł mu głowę przeciwko wrogom. I mówi tak, ten psalm, oczekuj na Pana, bądź mężny, niech twoje serce nabierze odwagi i oczekuj na Pana. Życie ma dynamikę. Ona zakręca, zatrzymuje ciebie. Ale Pan Bóg jest żywym Bogiem, Bogiem żyjącym. Amen? Bóg Izraela, jestem obecny, jest też obecny w twoim życiu, dzisiaj, w Cieszynie. Dzisiaj, teraz. Pochylmy głowy. Chciałbym pomodlić się o was, powierzyć was i powierzyć siebie. Jeżeli zgodzicie się z tą modlitwą, to powiedzcie amen. Panie, modlę się dzisiaj o tych wszystkich z nas, którzy stanęli w nowej sytuacji, w sezonie życia, którego do tej pory nie znaliśmy. Byliśmy przyzwyczajeni do czegoś, że coś działało, a przestało działać. Ale wiem, że i wierzymy Tobie. Wiem, że dla Ciebie to nie jest żadne ograniczenie. Wycisz nasze emocje, Panie. Prosimy Ciebie o nasze serca. Nasze głowy, nasze myśli. Wszystko poddajemy w posłuszeństwo Tobie. I zapraszamy Ciebie, Panie, do tych nowych okoliczności, które niekoniecznie nam się podobają. I ufamy właśnie Tobie, Bogu żyjącemu i żywemu. Chcemy uważnie czytać Twoje słowo. Chcemy na nowo, raz za razem wołać do Ciebie. Chcemy, kiedy nam się źle żyje, Panie, wołać do Ciebie najpierw w modlitwie. Panie, zlituj się nad nami. Wiem, że będziemy oglądać dobre dni w krainie żyjących. Bo Tobie, Panie, zaufaliśmy. Błogosławię moje siostry, moich braci, moich przyjaciół z Cieszyna. Błogosławię gości, Panie, którzy są na tym miejscu, którzy są być może w takim momencie. I proszę Cię, Panie, żebyś wzbudził w naszych sercach odwagę i chęć powierzenia swojego życia Tobie. Ukrycie się nawet w tych najczelniejszych momentach, Panie, pod Twoim namiotem, pod Twoimi skrzydłami, jak Twoje słowo opisuje. Błogosławimy Ciebie i dziękujemy Ci, że wiodłeś nas, Panie, aż dotąd. Dziękujemy Ci. Amen. Amen. Bądźcie błogosławieni. Ja mam ze sobą płytki, jeśli mogę powiedzieć. Gdybyście mieli taki pomysł, żeby komuś prezentować na Mikołajki święta, to mam dzisiaj specjalną cenę też. Także. Bardzo nam miło z wami dzisiaj być. Dziękuję też za zaproszenie na obiad. Życzę wam zdrowia, szczęścia i pomyślności. Amen.